Veso novine, bracia suhai, nebesco cecine, semno vitae, jak mi morta novina.
Modlme se. Boże, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego.
Czcigodny księże biskupie Janie, drogi ojcze generale, zgromadzeni tu kapłani, ojcowie, bracia, siostry zakonne i wszyscy pielgrzymi, umiłowani siostry i bracia, pierwszy dzień nowego roku od wielu lat przeżywamy jako czas wielkiej modlitwy o pokój. Kościół wzywa do tej modlitwy, papież pisze list, nawołuje do tego wielkiego czuwania, aby pokój zamieszkał przede wszystkim w naszych sercach. To jest tak bardzo ważne, bo serce odnowione przez pokój jest w stanie przyjąć miłość. Serce staje się wtedy najpiękniejszym naczyniem na miłość, na Bożą łaskę. Czego sobie zatem życzyć? Myślę, że właśnie w tym pierwszym dniu, kiedy już od północy wołamy o pokój, bo wiemy, że pokój na świecie jest sumą pokoju każdego ludzkiego serca, wszystkich ludzkich serc. I trzeba zacząć od siebie. Trzeba osobiście o pokój walczyć. Rzecz znamienna, walczyć o pokój. Właśnie poprzez walkę z grzechem, poprzez zażyłość z Jezusem Chrystusem. Walczyć o pokój, walczyć o miłość. I wtedy rodzi się nadzieja, która zawieść nie może. Nadzieja, która jest przywracana nam, tak jak to w tym roku podjął Kościół w Polsce, wołanie o to, by ubogim przywrócić nadzieję. Każdy z nas jest ubogi, każdy z nas jest żebrakiem pokoju, miłości i mamy nadzieję, że Pan Bóg nam da właśnie tę nadzieję i tę siłę do walki. Tego sobie życzymy. A ten uśmiech Pana Boga, o którym słyszeliśmy już z ust księdza biskupa w czasie homilii, jest takim dla nas powodem do radości, że nasze życie się może zmienić. Bóg zawsze się do nas uśmiecha. Chcielibyśmy przyjąć chociaż jeden promyczek tego uśmiechu, żeby rozpalić wnętrza naszego serca i przygotować dla miłości miejsce. Niech te życzenia będą najserdeczniejszym naszym życzeniem wspólnoty jasnogórskiej, wspólnoty Paulinów dla wszystkich tu obecnych. Życzymy tym także, którzy pozostali w domach, aby rozradowali się, aby wszystkie dni tego nowego roku były wypełnione pokojem, radością i miłością. Zanieście więc te życzenia, kochani, do waszych domów, do waszych wspólnot zakonnych, zgromadzeń, tam, gdzie jesteście i tam, gdzie tak bardzo pokoju potrzeba. Niech nadzieja w nas wzrasta. Bóg nam błogosławi, zawsze chce obdarzać szczęściem. Przyjmijmy to szczęście od Pana Boga, które zapisane jest w każdą Eucharystię, w każde nasze spotkanie sakramentalne, w każde spotkanie również z drugim człowiekiem, który przecież nosi w sobie obraz Pana Boga. Na wszystkie dni tego nowego roku przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Szczęść Boże.
Pan z wami. Bóg źródło wszelkiego błogosławieństwa, niech wam hojnie udzieli łaski i przez cały rok strzeże zdrowia waszej duszy i ciała. Niech Bóg zachowa w was prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję i cierpliwą miłość, która wszystko przetrwa. Niech Bóg w pokoju kieruje waszym życiem i waszą pracą, dzisiaj i zawsze wysłucha waszą modlitwę i doprowadzi was do życia wiecznego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będzie. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą.
Zakończyła się nasza transmisja mszy świętej noworocznej na powitanie nowego roku, a także Światowego Dnia Pokoju i Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki z Jasnej Góry. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Jan Wątroba, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej.
Nowy rok bierze w jasełkę w leży. Dzieciatko małe, tańczy mój mały na ziemi. Dzieciatko duże, będzie uchwała na ziemi. Leży dzieciątko, jagniątko, ocieczko. We tle tam się bo zbierzcie, znajdziecie. We tle tam się bo zbierzcie, znajdziecie.
11 minut po godzinie pierwszej. Mamy już pierwsze godziny nowego roku 2006. Gorąco pozdrawiamy wszystkich naszych przyjaciół, słuchaczy Radia Maryja i w dalszym ciągu nasz program już teraz noworoczny, ale cały czas jesteśmy w tej radości Bożego Narodzenia. W dniu wczorajszym, podsumowanie roku, mieliśmy na antenie Radia Maryja głosy naszych gości, których zaprosiliśmy, by podsumować ten kończący się rok. Wśród nich był także pan premier rządu Kazimierz Marcinkiewicz, z którym udało nam się połączyć Zakopanym, Ościężonym, więc teraz posłuchajmy tej rozmowy raz jeszcze dla tych, którzy teraz nas słuchają, być może nie słuchali wcześniej, więc jest teraz okazja szczególna. Potem też podsumowanie, które uczynił pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Wcześniej jednak rozmowa z panem premierem. I drodzy radiosłuchacze, słuchacze Radia Maryja, w ten sylwestrowy, ostatni dzień roku mamy przyjemność i zaszczyt gościć w naszej antenie premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej, pana premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Bardzo serdecznie witamy, panie premierze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Panie premierze, ostatnie dni to były bardzo pracowite. W tej chwili pan jest na, można powiedzieć, bardzo krótkim odpoczynku. Trochę panu przeszkadzamy. Są ostatnie godziny już roku 2005. W tym roku ten rok szczególny jest. Szczególny dla Polaków. Może najpoważniejsza sprawa w ogóle w historii Polski stała się w tym roku. Odszedł do domu ojca największy z rodu Słowian i Polaków, Piotr naszych czasów. Postać o największym autorytecie moralnym świata, Jan Paweł II. I to były dla nas wszystkich rekolekcje, niesamowite rekolekcje po tym, można powiedzieć, po tym, tej zapaści aferalno jakiejś korupcyjnej, widać rozpadu wprost państwa, przychodzi do nas ta sytuacja, Jan Paweł II i niesamowite rekolekcje dla Polski, wstrząs. Zmiany dalsze, wybór Sejmu, wybór prezydenta, no i wreszcie ludzie, z którymi ludzie wiążą ogromne nadzieje i z panem, panie premierze, z pana rządem, a właściwie to z panem, bo od pana bardzo dużo zależy. Co najważniejsze było w tym roku dla pana, panie premierze?
Tak, rzeczywiście. Rok 2005, który odchodzi już do historii, był rokiem absolutnie specjalnym i absolutnie specyficznym. Przyzwyczailiśmy się przez wiele ostatnich lat do życia z Ojcem Świętym, z Janem Pawłem II, z naszym kochanym papieżem. W tym roku Bóg tak chciał, Ojciec Święty odszedł do nieba i my wiemy, że musimy zmienić wokół siebie i w sobie wszystko, co jest możliwe do zmiany, bo właśnie taką naukę zostawił nam Ojciec Święty. I może czasem, kochając Go, nie słuchaliśmy tak do końca i tak naprawdę tak, jak słuchać powinniśmy. Ale jestem przekonany, że także końcówka tego roku pokazała, że rekolekcje trwają, że my wszyscy Polacy chcemy dokonywać zmian w naszym kraju. Chcemy dokonywać zmian bardzo daleko idących i głębokich. Chcemy naprawiać Polskę, chcemy naprawiać świat wokół siebie i chcemy naprawiać siebie. To nie jest łatwe. To wymaga bardzo wielu nakładów sił, ale jest możliwe do wykonania. I to wszyscy wiemy, bo mamy w sobie tę nadzieję, że możemy się zmieniać i możemy zmieniać Polskę. I ta chęć zmiany była i jest dla mnie największym przesłaniem roku 2005. naprawa i modernizacja Polski. To są zadania, które tkwią w nas i które zostały postawione wobec mnie i wobec mojego rządu i wobec Prawa i Sprawiedliwości i wobec wszystkich innych środowisk i ugrupowań politycznych, które chcą tych zmian dokonywać. Jestem przekonany, że nie zrobiliśmy w ciągu tych 2 miesięcy jeszcze wszystkiego i że rok 2005 nadal pozostaje zadaniem do wykonania.
Panie premierze, jeszcze takie jedno może pytanie. Słucha nas cała Polska, Polacy na całym świecie. Co jeszcze dla nich, jakie przesłanie na ten nowy rok, bo już za kilkadziesiąt minut nowy rok pan premier by tu wskazał. Jakie słowa, na pewno nadziei i otuchy, ale też pewnie i na pewno przesłanie do naszych rodaków.
Tak, rok 2006 musi być wypełnieniem tego testamentu, tego zadania, które sobie postawiliśmy, zadania naprawy państwa, modernizacji Polski. I to jest zadanie, które każdego dnia roku 2006 musimy wypełniać i to musimy od góry. To znaczy wiadomo, że premier i rząd i cała administracja, które są służbą, muszą wykonywać to zadanie w sposób pierwszorzędny i zupełnie podstawowy. A wszyscy Polacy razem, jeśli będziemy razem, to wówczas uda nam się to zadanie wykonać. Każdy według tych sił i tych możliwości, jakie przed nim stoją. Ta nadzieja, która w nas ciągle jeszcze tli, musi być rozpalana, ale to już nie może być tylko nadzieja. To już muszą być bardzo konkretne sprawy, które każdy Polak, a zwłaszcza ten najbardziej pokrzywdzony, ten najbardziej sponiewierany, musi odczuć, że Polska jest razem z nim.
Panie premierze, właśnie, by nie zniszczyć nadziei Polaków, w pana rządzie, w panu i w pana rządzie Polacy pokładają ogromne nadzieje. By nie zniszczyć nadziei ubogich, cierpiących, chorych, rodzin. W sytuacji, gdy jest bardzo trudno Polsce, rozpad, można powiedzieć, państwa, rujnowanie czy zrujnowana gospodarka, demoralizacja, samych dzieci, około 3 milionów dzieci często głodnych w Polsce, przynajmniej 300 tysięcy bezdomnych, no i miliony bezrobotnych, wyjazdy, niejako ucieczka, pogoń czy wędrówka za chlebem ludzi młodych, ludzi po studiach, ludzi z ogromnymi możliwościami i tak dalej. Co pan na to wszystko? W sercu Europy to się dokonuje, w kraju w ogromnych potencjalnie możliwości. Czy są nadzieje? Czy jak pan to widzi?
Tak, ja jestem przekonany.
Jeszcze jedno, czy da się radę to zrobić? Mówi się już coraz głośniej, że będą wybory w najbliższym roku, 2006. Niektórzy... Jest widać z drugiej strony, widać jakieś tak jakby rozrywanie Polski, brak zgody, brak jakoś jakby chęci współpracy, domówienia się przeróżnych ugrupowań politycznych, chęci tego, żeby być razem, żeby skończyć z ambicjami, z prywatą, z rozrywaniem tej szaty, której na imię Polska.
Tak, boleję nad tym, że mamy cały czas do czynienia z politykierstwem. To jest coś, co tę nadzieję osłabia i co osłabia także nasze siły, bo powoduje, że musimy zajmować się w polityce sami sobą, zamiast zajmować się Polską i najważniejszymi sprawami. Ale ja jestem przekonany, że to, czego możemy dokonać w roku 2006, to pochylenia się nad tymi, którzy tego najbardziej potrzebują. Już w końcówce tego mijającego roku największe środki finansowe i te środki, które zostawały jeszcze w budżecie, przekazywaliśmy właściwie każdego dnia dla organizacji charytatywnych, dla tych organizacji, które żywią innych, dla tych organizacji, które dają schronienie dla bezdomnych, dla tych organizacji, które zajmują się tą największą biedą w naszym kraju. To są przede wszystkim organizacje katolickie, to są wszystko środowiska kościelne i ta pomoc będzie kontynuowana także w styczniu. Także od 2 stycznia rusza program dożywiania dzieci w polskich szkołach, tak żeby nie było już uczniów, którzy zamiast myśleć o przeczytanej książce, myślą o pustym brzuchu. To są właśnie te rzeczy dramatyczne, które można poprawić bardzo szybko. A zaraz także będziemy starali się wprowadzić nasz program prorodzinny. Chodzi o to, by pomoc docierała do rodzin, by docierała w to miejsce, które jest sercem absolutnie każdego kraju, sercem każdego narodu, rodzina. I program prorodzinny, który zaczniemy wdrażać w styczniu, a który będziemy rozbudowywali o kolejne elementy, o tanie kredyty hipoteczne, o ulgi na dzieci, zwłaszcza dla tych rodzin, które mają tych dzieci najwięcej. To wszystko są te elementy, które są możliwe do wprowadzenia możliwie szybko. Trochę dłużej trwała nasza praca nad zatrudnieniem, nad tworzeniem nowych miejsc pracy. Tu dopiero te odczucia, że jest lepiej, te odczucia, że młody człowiek może uzyskać w Polsce dobrą pracę i dobrze płatną pracę, myślę, że w 2006 roku się pojawią, ale nie od samego początku. Jeśli jednak będziemy starali się wszyscy realizować swoje zadania, te, które przed każdym z nas stoją, to wydaje się, że jest szansa, aby wykonać to szybciej. I nam wybory nie są potrzebne. Nam potrzebna jest rzeczywiście wytężona praca i do takiej pracy będę namawiał wszystkie środowiska polityczne.
Właśnie, czyli po prostu pomóc tak, żeby sobie ludzie pomogli, żeby godnie mogli się rozwijać, bo praca jest też prawem człowieka i jest szansą rozwoju. Tak, panie premierze, jest pan człowiekiem wierzącym równocześnie, wiemy, katolikiem. Sam pan powiedział, proszę o modlitwę, słyszeliśmy to. I życzymy, żeby Pan Bóg, Panu błogosławił, on błogosławi, ale żeby pan jak najbardziej był obdarzony wszystkimi darami, i duchowymi, i psychicznymi, i fizycznymi. Wielkich mocy życzymy, żeby pan ten dar, któremu na imię Polska, mógł też dźwigać razem z wszystkimi Polakami. Dla pana, dla rodziny całej, żony, dzieci, całej najbliższej rodziny. Nie pytaliśmy o rodziców, nie wiemy, gdzie rodzice są pana. Halo?
Tak, ja jestem dziś z żoną i dwójką dzieci.
Ale ma pan
tak,
rodzice.
Rodzice są.
To pozdrawiamy ich bardzo gorąco też pozdrawiamy. I oczywiście dla pana rządu całego, dla Polski, dla Polonii, która też była dezintegrowana bardzo, na ręce pana składamy najlepsze życzenia. Pozdrawiamy i życzymy szybkiego odpoczynku, krótkiego, ale intensywnego.
Bo Polska czeka, panie premierze, wszyscy.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję za te życzenia. Ja również życzę i ojcu dyrektorowi, i wszystkim pracownikom, współpracownikom radia, i radiosłuchaczom, i Polsce życzę tego, aby to błogosławieństwo, które Bóg nam daje, którym Bóg nas obdziela, abyśmy potrafili zawsze przyjąć i w roku 2006, byśmy przyjmowali to błogosławieństwo codziennie dla dobra wspólnego.
Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiamy bardzo gorąco ojciec Janusz i ojciec Tadeusz Rydzyk z naszymi wszystkimi współpracownikami.
Dziękujemy.
Bóg zapłać serdecznie.
Z Panem Bogiem dziękujemy. Szczęść Boże. Była to rozmowa z panem premierem rządu Kazimierzem Marcinkiewiczem. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Bóg zapłać.
Minął miesiąc. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja, gościem których będzie pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Początek o 21.30. Serdecznie zapraszamy.
To już dzisiaj wieczorem, 1 stycznia, nowy rok i rozmowy niedokończone, o których żeśmy słyszeli. A teraz zapraszam do wysłuchania artykułu z naszego dziennika świąteczno-noworocznego księdza profesora Czesława Bartnika. Czyta pan Marek Prałat. Myślę, że ten artykuł będzie bardzo ciekawy i przyniesie nam wiele treści do przemyśleń. Posłuchajmy.
Nasz dziennik, wydanie noworoczne 31 grudnia 2005 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Zmierzch ducha Europy. Pochłonięci całkowicie sprawami życia i świata, sądzimy często, że całe nasze dzisiejsze teraz będzie już trwało wiecznie. Tymczasem Pismo Święte przypomina, że postać tego świata przemija. Przemijamy zatem nie tylko my, lecz także przemijają ludy, narody, państwa, cywilizacje, imperia, religie. To też i Europa, której najstarsze korzenie sięgają co najmniej VII wieku przed narodzeniem Chrystusa, Grecja, Rzym, Stary Testament, i w którą prawdziwą duszę tchnęło chrześcijaństwo, ma swój określony czas życia i trwania. Przeżyła ona wprawdzie potężne kryzysy w swoich dziejach, wędrówkę ludów, trudy kształtowania się państw i narodów, ciemny wiek zależności papiestwa od władców świeckich, cały wiek czarnej śmierci, kiedy to zginęła 1/3 ludności, rozpad chrześcijaństwa zachodniego w postaci wybuchu reformacji, liczne bratobójcze i domowe wojny, a wreszcie dwie straszne wojny światowe w XX wieku. Ale dziś z trwogą obserwujemy jakiś ogromny kryzys, przede wszystkim duchowy, który wydaje się oznaką ciężkiej choroby Europy, a może nawet zwiastunem jej duchowej śmierci. Po prostu wielka, genialna i zwycięska Europa okazuje w sobie już coraz wyraźniejsze oznaki przemijania. Jakie są owe oznaki? Pierwsza, prywatyzacja Boga i religii. Najważniejszy symptom upadku ducha Europy to prywatyzacja Boga i religii, co jest podkopaniem samego fundamentu wszelkiego życia i ładu ludzkiego. Trzeba przy tym przypomnieć, że również negacja Boga i antyreligijność marksizmu w Rosji, Azji i Afryce jest tworem europejskim, a mianowicie tworem Żydów, którzy utracili wiarę w Boga. A mając jakieś wielkie zdolności i możliwości tworzenia społecznych ideologii, także obecnie ogromnie się przyczyniają do rozwijania socjaldemokracji, liberalizmu i globalizmu, również o obliczu ateistycznym. Sądząc zatem po coraz gorszym stanie chrześcijaństwa, protestantyzmu, prawosławia i katolicyzmu zachodniego, wydaje się, że nadchodzi już zmierzch duchowej kultury Europy i całej Europy jako wielkiej formacji życia ludzkości. Owszem, widnieją jeszcze na scenie publicznej Europy pewne wyraźne wyspy katolicyzmu w Czechach, Holandii, Francji, Belgii, Niemczech, Anglii, w całej Skandynawii, a nawet ostatnio w Irlandii, Austrii i Hiszpanii, ale w całości zdają się one pogrążać. W tych krajach i katolicyzm staje się jakby folklorem, prywatnym bractwem i sprawą tylko zwykłych ludzi, a przede wszystkim nie ma prawie nic do powiedzenia w życiu publicznym, zwłaszcza społeczno-politycznym. W ślad za tym poszła też jakaś prywatyzacja teologii, co dziś, jak uważam, spowodowało chaos i ruinę wszystkich zasad życia, praw, wartości. Teologia staje się osobistym uczuciem, jak u większości dzisiejszych teologów świeckich, także w Polsce. Z kolei liczni pobożni świeccy, wierzący, poszli na ruchy nieformalne, również prywatne, przeważnie emocjonalne i antyintelektualne. Oczywiście zmierzch chrześcijaństwa zachodniego to nie jego koniec na świecie. Za setki lub tysiące lat Może się stać tak, że i sama stolica apostolska przeniesie się gdzieś do Ameryki Południowej, Afryki, Indii lub Chin czy Japonii. Zwłaszcza, że starzeje się szybko cała duchowa kultura euroatlantycka. Na razie wydaje się, że główną winę za stan chrześcijaństwa na Zachodzie ponoszą teologowie, także katoliccy, którzy idąc za protestanckim fideizmem wsparli tę prywatyzację chrześcijaństwa. Jego subiektywizację i ograniczenie do czegoś osobistego bez wiązania go z rzeczywistością świata doczesnego. Nie bez winy są także hierarchowie Kościoła, którzy jakby lękają się świata. Ciągle tłumaczą się z tego, że Kościół istnieje. Obawiają się niepotrzebnie współczesnych nauk lub po prostu swój urząd traktują jako karierę osobistą. Od wieków w Kościele łacińskim zbyt często zawodzi system nominacji biskupich. Tymczasem pustkę po żywym chrześcijaństwie na forum publicznym Zachodu, zwłaszcza wśród elit, wypełniają realistyczny docześnie islam, przeróżne sekty, religie azjatyckie, a także zabobon, astrologia, numerologia, spirytyzm, New Age, związki masońskie lub po prostu zastępujące religie polityczne formy życia. W każdym razie dziś na proszonym przyjęciu w Europie są wszyscy goście prócz katolików. Ci stoją za oknem, jak na dawnym weselu wiejskim. Jan Paweł II dużo tu zmienił, ale czy my taką postawę obywatelstwa świata podejmujemy? Druga. Tracenie pędu życia. Drugim symptomem zmierzchu Zachodu jest tracenie pędu życiowego niemal na wszystkich poziomach. Duchowym, społecznym, kulturowym i czysto biologicznym. Najwymowniejszym przykładem tego ostatniego jest fakt, że seks, którego siła dana nam przez Stwórcę, ma zmierzać do utrzymania i rozwoju życia ludzkości. Obecnie jest przeciwstawiony ideologicznie życiu i wiąże się raczej ze śmiercią. W ślad za tym następuje odrzucenie chrześcijańskiej miłości całoosobowej, całożyciowej, psychicznego i duchowego pędu życia, mocy i bohaterstwa, dyscypliny i samodyscypliny. I w ogóle wszczepionego w przyrodę przez Boga pędu ku przyszłości. Naturalna energia ludzka wszelkich pracowników tej ziemi powinna rzekomo wygasać, a mają ją zastąpić różne energie sztuczne, techniczne, maszynowe, komputerowe, wirtualne. Jednocześnie szerzy się szalona agresja przeciwko życiu w ogóle, przeciwko ludziom poczętym, przeciwko rodzinom rodzącym, przeciwko żywej przyrodzie, no i niekiedy przeciwko życiu własnemu, co jest tak właściwe dla wyższych cywilizacji technicznych. Przejawem postaw przeciwko życiu jest wreszcie celowe rozwijanie i popieranie wszelkich form homoseksualizmu, co znowu jest właściwe wszystkim kulturom wysokozasobnym, ale już pustym i umierającym. Współczesna Europa przypomina coraz bardziej sytuację zachodniego cesarstwa rzymskiego z IV i V wieku. Z jednej strony w społeczeństwie brakowało chętnych i zdatnych do cięższych prac publicznych, z wyjątkiem wieśniaków. Coraz mniej było nadających się do noszenia broni i do wojska. Urzędnicy uciekali masami z walącego się państwa. W sferze świeckiej i pogańskiej panował wszędzie chaos. A z drugiej strony imperium szturmowały wielkie fale plemion barbarzyńskich, które rozkładały stary porządek, ale i przyjmowały po kolei funkcje ludu rzymskiego i inteligencji, wojska, panów ziemskich, urzędów komunikacji, handlu. W V wieku już trudno było powiedzieć, czy ci jakby imigranci to jeszcze barbarzyńcy, czy już Rzymianie. Jest to dobra analogia do dzisiejszej Francji. W Europie w ogóle ludy niższe gospodarczo i cywilizacyjne zaczynają opanowywać państwa zachodnie, choć jednocześnie przyjmują od nich technikę, naukę i cywilizację. Rzeczywiście w społeczeństwach zachodnich coraz mniej jest ludzi zdatnych do wojska, policji i innych służb, wymagających pełnego zdrowia i tężyzny. Trzecia, zanikanie sił duchowych. Wraz z zanikaniem religijności i ubytkiem sił witalnych przychodzi słabnięcie ducha. Wprawdzie w Europie pokolenia starsze mają jeszcze wiele z tradycyjnego ducha moralnego, ale napotykają one coraz większe trudności w przekazaniu tego ducha pokoleniom młodszym. Wydaje się, że główną winę za to ponoszą media, służące ateistycznym oligarchom i zarobkowaniu na demoralizacji. Ogólnoludzka etyka, ewangeliczna i chrześcijańska, jest uważana za przestarzałą i już niemodną. Jednocześnie technika i wszelkie ułatwienia cywilizacyjne przyczyniają się do postawy wygodnictwa, lenistwa fizycznego i duchowego oraz nieustannego wypoczywania. Za tym zaś idzie nie tylko niechęć do jakiegokolwiek wysiłku, ale i brak samodyscypliny, charakteru i silnej osobowości. Pojawiają się bunt przeciwko etyce tradycyjnej, nihilizm, narkotyki, alkoholizm, przestępczość, gangi. Następuje ogólne wymieranie wsi na rzecz miasta, ale z kolei miasta to głównie siedliska gwałtu, przemocy, bezrobocia, to narkomani, homoseksualiści, ruchy feministyczne zmierzające do stworzenia cywilizacji czysto irracjonalnej i bezładnej. Normalnie to religia bardzo powstrzymuje takie procesy na forum politycznym, ale jeśli jest sprywatyzowana, to oddziałuje jedynie na jednostki i niewielkie wspólnoty. Stąd dzisiaj raczej niemoralność wkroczyła oficjalnie i ostentacyjnie do rodzin inteligenckich, szkół, życia gospodarczego, kultury, nauk, zwłaszcza humanistycznych, no i do polityki. Stąd dzisiaj raczej niemoralność wkroczyła oficjalnie. Kto łamie dekalog bardziej prowokacyjnie, ten budzi większe zainteresowanie mediów, staje się idolem źle wychowanej młodzieży, a w polityce łatwiej awansuje. Często politycy źle prowadzący się moralnie uzyskują przez to najwyższe stanowiska. Wprawdzie i w przeszłości monarcha mógł pozwolić sobie na niemoralne życie, dlatego że był monarchą, ale dziś jest jakby odwrotnie, ktoś prowadzi ostentacyjnie niemoralne życie, żeby zostać kimś najpopularniejszym. Dawniej przynajmniej monarcha się nie chwalił złym życiem. Dziś złe postępowanie chce się uczynić tytułem do sławy i chwały, jak na przykład często bywa w świecie artystycznym. Najmniej moralności jest ciągle w polityce, z której Kościół dawno się już niesłusznie wycofał. Tutaj panuje nadal pogańska mentalność. Na przykład nawet gorliwa chrześcijanka pani Angela Merkel, kanclerz Niemiec, stawia sobie za wzór rosyjską carycę Katarzynę II. Katarzyna była wprawdzie również Niemką, ale gdy jej mąż Piotr III został carem, to ona przyczyniła się do jego śmierci. Ogłosiła się carycą, tłumiła bardzo krwawo ruchy wolnościowe i zniewalała ludy i narody. To mi ideał chrześcijańskiego władcy. Albo i u nas. Dwoje dziennikarzy z TVN otrzymuje 14 grudnia 2005 roku nagrodę Grand Press za całkowicie oszukańczy i nieetyczny reportaż pamflet Fenomen Ojca Rydzyka. Oto moralność nagradzana za złość i nieprawdę. A może już i u nas panuje dekalog inaczej, dekalog odwrócony, dekalog antykatolicki? Albo zwróćmy na moment uwagę na niespotykaną histerię partii Platformy Obywatelskiej i SLD, a także łowców stanowisk z PSL, gdy myślący według wartości politycy próbują przeciwstawić się programowemu oszukiwaniu Polaków i katolików przez obecne media publiczne. Czyżby złośliwe fałszowanie rzeczywistości polskiej miało być cnotą, a obiektywizm i służba społeczeństwu grzechem? Etyki niezależne od Boga mają przeważnie błędną treść i nie posiadają siły motywacyjnej. Czwarta pułapka łatwizny życiowej. Jest jakieś takie prawo historyczne, że wysoki poziom cywilizacji, techniki i dobrobytu zastawia na daną społeczność pułapkę łatwizny życia. Możemy to zaobserwować na przykładzie rozruchów, które w końcu października 2005 roku wybuchły w Paryżu i przeniosły się szybko na mniej więcej 200 miast francuskich oraz na niektóre miasta innych krajów Europy. Tylko do 19 listopada spalono we Francji 8 tysięcy aut, wiele budynków, szkół, świątyń, sklepów. Nasza telewizja nieraz nas pięknie uspokajała. Dzisiaj na przedmieściach Paryża spalono już tylko kilkaset aut. Co to było za zjawisko? Otóż neokapitalizm Europy jest toczony. Od dawna w rodzinach bogatych i małodzietnych, a także w fabrykach, zakładach i całych sektorach gospodarki, miejscowi unikali wykonywania prac cięższych, brudnych, służebnych i słabopłatnych. Zaczęto więc do nich przyjmować tanich pracowników z innych ubogich krajów. Dla przykładu, już dawno górnictwo w północnej Francji obsługiwali górnicy polscy. W ogóle w wysokiej cywilizacji dobrobytu posiadanie dzieci jest wielką uciążliwością, a niekiedy wprost niemożliwością. Gdyby nie silny popęd natury, dzieci w takiej cywilizacji w ogóle by już nie było. Jednakże pracownik, nawet obcy, to nie jest zwykły robot. Musi mieć swoją rodzinę, mieszkanie, życie społeczno-kulturalne. A więc gdy tylko nieco się dorobi, sprowadza swoją żonę niepracującą, a niekiedy i dzieci, rodzeństwo lub innych krewnych. We Francji w okresie boomu gospodarczego w latach 60. i 70. ubiegłego wieku zdarzało się, że muzułmanin sprowadzał kilka żon i kilkanaścioro lub więcej dzieci. W rezultacie dzisiaj we Francji jest już około 10 milionów muzułmanów na nieco ponad 60 milionów wszystkich obywateli razem. Dzieci urodzone w kraju pracy czują się prawnie tubylcami. Mają teoretycznie pełne obywatelstwo danego państwa, ale nie mają takich praw faktycznie. Powstaje proletariat. Obcy nie tylko klasom panującym, ale i społeczeństwu tubylczemu kraju. Głupcy propagandowi głoszą, że winna jest ksenofobia Francuzów, czyli ich lęk przed obcymi, ale się mylą. Narastający konflikt nie jest powierzchowny, gdyby tubylcy dali pełne prawa i pełną równość imigrantom. To szybko zamieniliby się rolami. Tubylcy staliby się zakładnikami albo sługami imigrantów. Imigranci nie są bynajmniej skromnymi i pokornymi salonowcami, lecz z reguły to ludzie twardzi, zdobywczy, zaborczy, prężni. Dodatkowo konflikt rodzi się i stąd, że tubylców i imigrantów niemal wszystko różni. Kultura, język, etyka, moralność, religia, obyczaje, umysłowość, nieraz rasa, stosunek do prawa i postawy społeczno-polityczne. Jeżeli chodzi o dopuszczenie języka francuskiego i imigracyjnego, albo urzędnicy francuscy musieliby znać język wszystkich grup imigranckich, łącznie na przykład z chińskim. Imigranci pojedynczy są pokorni i cisi, ale kiedy się znajdą w większych grupach, wnoszą swój styl bycia i nie chcą się asymilować, zwłaszcza do Francuzów, którzy są bardzo wyniośli i nie zamierzają nawiązywać ścisłej przyjaźni z nikim obcym poza nielicznymi wyjątkami. Liberałowie nie rozumieją procesów społecznych. To są hasłolodzy i utopiści. Nie rozumieją na przykład, że między tubylcami a imigrantami napięcia i konflikty są dużo głębsze niż między różnymi klasami miejscowego społeczeństwa. Imigranci w pewnym momencie rozpoczynają walkę o podwyższenie swej stopy życia. Tymczasem nie mają wszystkich praw. Brak im szkół, szpitali, lecznictwa na poziomie swoich świąt, mieszkań, żyją w blokowiskach i slumsach. Nie mają swoich posłów, urzędników, policji, wojska, związków zawodowych, sądów, swojej kultury na scenie państwowej. Jeśli jedyny żywiciel rodziny straci pracę, to na jakiś czas pozostaje tylko zasiłek 300-400 euro na całą rodzinę. Stąd dzieci imigrantów popadają w potężny konflikt z policją, otoczeniem, ze szkołą, z instytucjami i tubylcami. Bezrobocie wśród młodych imigrantów sięga we Francji 50%, choć bywa często, że oni już nie chcą pracować. Chcą, żeby rząd dał im wszystko i stają się zaciętymi wrogami państwa. a także łupem różnych podżegaczy i społecznych psychopatów, których w ustroju liberalnym jest całe mnóstwo. Dawniej, w wiekach IV do VII, na ziemiach Imperium Romanum osiedlały się całe ludy lub szczepy, tworząc w całości swoje wspólnoty życia obok tubylców. Dziś musi być ciasne przenikanie się imigrantów i tubylców na obszarze zaludnionym, a także przenikanie się przeróżnych grup imigranckich z Algierii, Turcji, Maroka, Gany, Tunezji, Konga, Indii, Pakistanu, Wietnamu, Chin, a wreszcie i z krajów europejskich, z Polski, Portugalii, Słowacji, z krajów bałkańskich. Taki konglomerat jest możliwy tylko na olbrzymich obszarach, jak w Ameryce, chociaż i Stany Zjednoczone jako państwo z czasem się rozpadną na poszczególne mniej więcej stany, a jeden wspólny naród może się tam ukształtować najwcześniej dopiero za 1000 lat. Do głębszej integracji wszędzie przyczyniłaby się bardzo jedna religia lub dobry ekumenizm religijny, ale ateizm nie ma żadnej siły integracyjnej, a prawdziwego ekumenizmu ciągle nie ma. W rezultacie Europa ma pod tym względem dwa wyjścia: albo przestać być sobą w sensie tradycyjnym i stworzyć swoisty panteon ludów, narodów i państw, czekając, aż po setkach lub tysiącach lat dokona się integracja, albo wbrew utopijnym globalistom i liberałom ograniczyć imigrację, a odrodzić swoje społeczeństwa, przede wszystkim przez odrodzenie ducha i religijności. Krajom zaś ubogim i uciskanym należy pośpieszyć z potężną pomocą przez stworzenie bardzo sprawnych, ratowniczych instytucji międzynarodowych. Myślę, że lepsze byłoby rozwiązanie drugie. Każdy, kto poznał problemy emigracji, wie dobrze, że emigracja masowa, czy to wolna, czy to z konieczności, jest zawsze czymś społecznie negatywnym i często łączy się z bolesną patologią osobowościową. Piąty. Zanikanie wyższych idei. Decydujący czynnik dziejowy i cywilizacyjny to potrzeba życia i rozwoju, ale dla człowieka, który nie jest zwierzęciem. Konieczny okazuje się jeszcze zespół wyższych idei i ideałów. Brak wyższych idei dzisiaj może dotyczyć wszystkich, niestety także i Polaków. Na miejsce wzniosłych i prawdziwych idei, które prowadzą wszystkie ludy świata ku przyszłości ludzkiej i ku Królestwu Bożemu, a których namiastką jest religia, obecnie w Europie Zachodniej i Wschodniej pojawiły się pseudoidee, jakieś namiastki i co gorsza fałszywki. Idea i hasło demokracji faktycznie znaczą tyle, że wielcy oligarchowie i ludzie wpływowi określają stan życia i działania klasom niższym i plebsowi, jak u nas robili marksiści, a na Zachodzie koncerny i przywódcy partii. Wolność w rzeczywistości oznacza to, że ludzie władzy, bogacze i ludzie, którzy wywalczyli sobie szczęśliwy los, mogą robić co chcą. Nie liczą się z żadnymi prawami, kanonami, obowiązkami, ani z etyką, czego przykładem jest sterowane z góry łamanie etyki chrześcijańskiej. Równość, zresztą nie bardzo głoszona, oznacza, że ludzie zasobni są równi sobie samym i to oni mają władzę nad prawem, inni zaś podlegają władzy. Tolerancja z kolei oznacza, że społeczeństwo musi tolerować ludzi wszelkiej odmienności, nawet niemoralnych i antyspołecznych. Tamci natomiast mają obowiązek nie tolerować ludzi ani żyjących według norm ogólnoludzkich, ani religijnych. Pluralizm ma oznaczać, że nie istnieje jedna prawdziwa prawda, jedna etyka, jedno człowieczeństwo, jeden Bóg, jedna naczelna władza w państwie, no i jedna żona lub jeden mąż. Wszystko jest wielomożliwe, wielopostaciowe, dowolne i chaotyczne, choć ostatecznie jest jednak jedyna prawda, a mianowicie moja własna. Integracja społeczna oznacza poddanie się wszystkich woli i zaleceniom ideologów nowego życia lub inżynierom nowego społeczeństwa. Kohabitacja, wreszcie słowo z eurokonstytucji, ma oznaczać zgodne współżycie z ludźmi, którym się udało wypłynąć na wierzch kotła społecznego, oraz życie ciche i bez szemrania, bez krzyku, żeby nie przeszkadzać bogom oligarchicznym, jak w mitach sumeryjskich. Niestety te i im podobne idee, właściwie pseudoidee, przenikają coraz bardziej z Zachodu także do naszego społeczeństwa i gnieżdżą się w niektórych grupach polityków i inteligencji jako rzekoma ideologia nowoczesności, dosięgając zresztą nawet niektórych środowisk katolickich. Trudno powiedzieć, czy to zwykłe zaczadzenie rzekomą nowością, czy po prostu również zmierzch ducha polskiego. Jednocześnie staje się coraz bardziej modne zwalczanie prawdziwych idei wyższych, co czynią na potęgę i w Polsce pozoranci nowej światłości w mediach publicznych, a także niektóre partie polityczne i różne grupy inteligenckie. Coś im się w głowach porobiło, jak mówią ludzie ze wsi. Jest to antypolskie i antyludzkie małpowanie Zachodu. I przy tym naszą obronę wartości i idei uważa się za przestępstwo i oszukiwanie. Idee człowieczeństwa, prawdy, dobra, piękna, wolności rozumnej, sprawiedliwości, kultury duchowej, ojczyzny, doskonałości moralnej, bohaterstwa, ofiarności, szlachetnej rodziny, godności kobiety i świętości dziecka, wszystko to i inne uważa się za błędne i fałszywe. A przede wszystkim odrzuca się czystą, szlachetną, twórczą i sensorodną miłość społeczną. W całej Eurokonstytucji chrześcijańskie słowo miłość nie pojawiło się ani razu, pojawia się tylko wielokrotnie seks. Przecież taka mentalność to jest jakaś choroba społeczno-kulturowa. Jak ludzie wykształceni i rozumni mogą czymś takim żyć? Szósta. Wolność w sensie przewrotnym. A wreszcie trudno wytłumaczalna jest zachodnia współczesna hasłologia wolności, mająca tylko trochę słuszności, podczas gdy cała reszta jest wielkim oszustwem i samooszustwem. Wolność jest podstawowym hasłem liberalizmu, a faktycznie jest rozumiana jako jakaś nieokiełznana swoboda szaleństwa, bez prawdy, bez dobra, bez prawa, bez rozumu, bez drugiego człowieka, bez ograniczeń natury, bez Boga. Brzmi ona jak kosmiczna ironia. Jaką wolność ma człowiek ubogi, nędzarz, ciągle bezrobotny, przymierający głodem, żyjący z łaski bogacza, bezdomny, nieszczęśliwy, opuszczony, żyjący na marginesie społecznym, spychany na bok przez innych bezdusznych i pozbawionych uczuć ludzkich, a opływających we wszystkie dobra i w siłę władzy. Jaką wolność ma człowiek wpędzony w narkomanię, nałogi, alkoholizm, przestępczość, złe wychowanie, zdemoralizowane wychowanie ze strony starszych i decydentów społecznych, w bankructwo przez niepowodzenie lub przez konkurencję? Propagandyści liberalni uczą, że wolność jest absolutna jak Bóg, i nie można jej poddawać ani Bogu, ani człowiekowi, ani prawdzie, ani etyce, ani wychowaniu, ani wartościom, ani społeczeństwu. Tymczasem wolność nie jest absolutem, lecz jest wwiązana w całość współczynników osoby i życia. Wolność bez wartości to zniewolenie i poddanie antywartościom. Obłędne jest założenie, że każdy człowiek może robić, co mu się żywnie podoba, i że ma on wolność prawą i dobrą. Jako błędne należy uznać założenie liberałów, że każdy człowiek jest sam z siebie i od razu doskonały, święty, mądry, w pełni ukształtowany w dobru i że nie potrzebuje ani wychowania ku wolności, ani nauczania, ani pomocy, ani zachęty, ani nagrody, ani kary. A więc wystarczy mu tylko otworzyć wrota wolności i swobody. Jest to wyjątkowa głupota. Jakże niesłusznie uważa się, że wolność nie potrzebuje ani prawa, ani innej pomocy od społeczeństwa. Jest to niemądra koncepcja człowieka. W sprawie aborcji liberałowie, także niektórzy katoliccy, mówią, aborcja nie może być ani zakazana, ani karana, bo to narusza wolność kobiety, a wierzący mogą jej nie dokonywać, jeśli nie chcą. Ale jednocześnie dodają, że lekarz musi jej dokonać. Na każde żądanie, choćby był katolikiem. Jest to całkowite odrzucanie wolności jako wielkości społecznej, albo mniejsza sprawa. Mówi się, żeby nie zakazywać supermarketom handlu w niedzielę, ale po co ten zakaz? Jeśli katolicy nie będą kupować, to supermarkety nie będą otwarte w niedzielę. Nie rozumie się, że wolność społeczna nie może się realizować bez regulacji. Zresztą liberałowie utrzymują, że rynek, a więc i handel, ma być absolutnie wolny. Bez Boga, bez etyki, bez prawa, bez wartości wyższych. Ot, rynek wolny jako bóstwo. To ciąg dalszy głupoty i złości liberalizmu. Po tej linii można by mówić, po co prawda, po co prawo cywilne i karne, po co przepisy drogowe, po co reguły rynkowe, po co sądy, po co egzaminy i kwalifikacje. Niech samo się wszystko reguluje. Wszystko miałaby regulować sama wolność. To mitologia. Tymczasem ludzkość rozumie od początku, że całe społeczeństwo, nie tylko dzieci i młodzież, musi być stale wychowywane, instruowane, kierowane i wspomagane na wszystkich drogach do prawdy i dobra. Człowiek bowiem ma blisko nie tylko do dobra, ale i do zła. Zmierzch Europy może potrwać jeszcze długo. Takie procesy nie dokonują się w ciągu kilku czy kilkudziesięciu lat. Ale nie ma ona już swojej duszy, a to zwiastuje rozpad i ciała Europy. Bogactwa tego ciała w perspektywie dziejowej nic jej nie pomogą. Apokalipsa świętego Jana o takiej społeczności bez ducha pisze: i będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru. Powiedzą: biada, biada, wielka stolico, bo sąd na ciebie przychodzi. A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje. Złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkich przedmiotów z kości słoniowej, z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru, cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz, ciał kobiecych. Biada, biada, bo wielka stolica dzięki jej dostatkowi przepadła w jednej godzinie. Zapewne nowa Europa zostanie po wiekach zasiedlona i ukształtowana przez ludy mocniejsze osobowościowo, moralnie, duchowo i religijnie. W tej sytuacji boimy się o Polskę. Nie oszukujmy się, że nas ani ateizm, ani liberalizm nie naruszyły. Przecież kraje, nawet bardzo katolickie, jak Belgia, Holandia, Irlandia, Austria i ostatnio Hiszpania, po związaniu się z ateistyczną Unią Europejską szybko zostały rozrobione i rozbite w dziedzinie religijnej, głównie przy pomocy masońskich mediów i akcji skandalizujących. I to przy bierności przywódców katolickich. Dziś owi niszczyciele zaczynają penetrować Polskę, co właśnie widać dokładnie po naszych mediach publicznych i komercyjnych oraz po kryjących się za nimi różnych politykach i prorokach ery już pochrześcijańskiej. Polsce trzeba dodatkowo wielkich mocy i działań odrodzeniowych po mrocznych czasach marksizmu i bolszewizmu. Z wielkim bólem spostrzegamy, jak wielu Polaków